których Jezus będzie chwalony, czczony, adorowany, wywyższany, wielbiony dzisiaj, tak jak to czyniliśmy. Tak dalej możemy Go czcić i adorować poprzez podejście do Jego Słowa. To często przypominam i pokazuję. To, jak Go traktujemy w uwielbieniu, gdy przed Nim stoimy, jest równoznaczne z tym, jak podchodzimy do Jego Słowa, bo Jego Słowo zostawione zostało nam, abyśmy z Niego czerpali, abyśmy na Nim budowali nasze życie i doświadczali tego, co On ma dla nas. Dlatego chciałbym, byśmy otworzyli nasze serca i słuchali Bożego Słowa. Od jakiegoś już czasu nasze usługi traktują o Duchu Świętym. Mówimy, przypominamy, wskazujemy, jak ważnym jest posiadanie żywej relacji z Duchem Świętym. Myślę, że większość z nas słyszała, czytała podobieństwo o 10 pannach. Tak? Znamy to podobieństwo. Chcę, abyśmy mogli przypomnieć sobie, odświeżyć sobie to podobieństwo. Ono zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. I ten 25 rozdział od 1 do 13 wiersza traktuje właśnie o tym, co powiedział Jezus do swoich uczniów. I rozpoczyna się od takiego stwierdzenia: wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Rozpoczyna się to od słowa wtedy. Rodzi się pytanie, kiedy? Jezus nawiązuje do wcześniejszych swoich wypowiedzi, rozdział 24, gdybyśmy czytali uważnie, to on zaczyna się od pytania uczniów. Uczniowie, gdy z Jezusem przebywali, zadali mu pytanie, kiedy i jak nastąpi Twoje przyjście i koniec tego świata. Jezus zaczyna mówić w 24 rozdziale od 3 wiersza, jak to się będzie działo. Jezus przepowiada, przygotowuje uczniów, mówi o przyszłych wydarzeniach, mówi o wojnach między państwami, krajami etnicznymi, o kataklizmach, o trudnościach, o prześladowaniach. Mówi o fałszywej nauce, fałszywych prorokach, fałszywych nauczycielach. Mówi o wielkim ucisku, który nastanie dla Kościoła. Jednym słowem, gdy mówi o tych wszystkich rzeczach, później wzywa do bycia gotowym, czujnym i uważnym. I zaczyna mówić do nich w podobieństwach, aby lepiej odzwierciedlić stan ich gotowości. I mówi, zapytując się ich, że gdyby gospodarz wiedział, że w tej nocy przyjdzie złodziej i będzie chciał go okraść, czy pozwoliłby na to? Nie pozwoliłby, bo by czuwał, żeby go złodziej nie okradł. Potem mówi, jeśli jest sługa, jest sługą wiernym i roztropnym, Pan go postawił nad innymi. I gdyby sobie powiedział, o mój Pan zwleka z przyjściem i zaczął znęcać się nad sługami, zaczął bić, zaczął pić i jadać z pijakami, jak mówi Boże Słowo, to gdy Pan przyjdzie, to nie spodziewa się, kiedy to się stanie i będzie potępiony. Później mówi właśnie o 10 pannach, o gotowości, czujności. 13 werset. Podobieństwo zawsze ma jedną główną prawdę. A więc podobieństwa są nam dane, nie byśmy budowali na nich teologię, ale po to byśmy jedną prawdę, którą Jezus szczególnie chciał podkreślić, zapamiętali. I w podobieństwo o 10 pannach prawda dla nas do zapamiętania jest w ostatnim wierszu. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Później mówi o talentach. Mówi o tym, że Pan odjeżdżając powierzył talenty. Nie talenty zdolności obdarowania, ale w tym wypadku talent to chodziło o złoto, o pieniądze. I mówił, żeby dobrze zarządzać, pracować, szafować tym, co Bóg nam powierzał, po to, abyśmy czekali na Jego przyjście i odebrali nagrodę. A więc Jezus wzywa Kościół do bycia gotowym, czujnym, uważnym, i mówi o tym w podobieństwach, pokazując, jak ważną rzeczą jest bycie czujnym, uważnym i przygotowanym. Jezus stwierdza, że Kościół czasów ostatecznych musi być czujny, musi być przebudzony, musi być ożywiony, oczekujący i przygotowany na przyjście Jezusa. I czytaliśmy w tym pierwszym wersecie, że te 10 panien wzięło lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Wiemy, że 5 z nich okazało się mądrymi, 5 głupimi z powodu tego, że jedne wzięły tylko lampy i oleju tyle, ile, i oliwy tyle, ile było w lampie. Inne zaś, te 5 mądrych, wzięło dodatkowo sobie pojemnik z olejem na wypadek, gdyby się przyjście oblubieńca odciągnęło, przedłużyło, one miały wyczekiwać. Jeżeli chodzi o to wydarzenie, o te zaślubiny, było to ostatnie stadium, kiedy pan młody, oblubieniec, przychodził do domu rodziców pani młodej i wtedy jej koleżanki, panny, go witały i razem z nim wchodziły na wesele. I one miały czekać. Dlatego te 5 mądrych wzięło dodatkowo sobie oliwę, aby być przygotowanymi na wszelki wypadek. I te 10 panien, które wyszło na spotkanie oblubieńca, symbolizują, reprezentują nas, ludzi wierzących. Wszystkie miały lampy, wszystkie świeciły, lecz 5 z nich nie wzięło dodatkowej oliwy. W 5 wersecie czytamy, że gdy oblubieniec długo nie nadchodził, wszystkie zdrzemnęły się. A więc wszystkim im zdarzyło się zdrzemnąć. Przysnęły. One przysnęły. Oczy im zapadały się. To tak, tu jest to słowo użyte, to tak jak na niektórych z was patrzę stąd. Po 15 minutach usługiwania widzę, jak niektórym oczy zaczynają tak dziwnie krążyć. Stąd naprawdę to widać. I to właśnie one tak się zaczęły, siedziały, czekały i oczy zaczęły im krążyć dziwnie, a lampy co? Lampy się paliły. A więc czas upływał, one zdrzemnięte, otumanione, jak niektórzy za 15 minut z was. Także Maryla ma nadzieję, ja nie mam nadziei. Ja wiem, że niektórzy z was popadną zaraz w drzemkę, bo to jest fakt, bo stąd widać. O, Erwin już się otrząsł. Już mówi, się trzyma. Teraz Erwin mówi, dzisiaj się sprężę. Dzisiaj będzie dobrze. A więc zdrzemnęły się wszystkie. Przydarzyło się wszystkim to samo. Siedziały obok siebie, może opowiadały coś. Cicho, spokój. I zasnęły. Lampy się dalej paliły. I z drzemki wyrywa ich wielki krzyk. Nadchodzi oblubieniec. Idzie, on już jest tu. I wszystkie się obudziły. Kto by się nie obudził, nie? Jak ja krzyknę. To dzisiaj też, Erwin, uważaj. Także się też możemy przebudzić wtedy, jak to krzyknie. Jedną taką historię brat Ken Acheson, który do nas przyjeżdża, opowiadał, że był bodajże w zborze w Hiszpanii czy we Włoszech i był tam na nabożeństwie, przyszedł na nabożeństwo człowiek o imieniu Łazarz. I to było tygodniowe nabożeństwo, przyszedł prosto z pracy, fizycznie ciężko pracował, przyszedł do zboru i zrobił to, co te 10 panien. Był zmęczony, ciepło mu było, fajnie i zaczął przysypiać. I głowa mu zaczęła tak latać i usługa, ale walczył z sobą. Tu mu Biblia spadła, tu podniósł. Udał. Niektórzy mają świetne już te opanowane metody, nie? Nie będę teraz pokazywał jakie, żeby nie pokazać, że śpią, ale to inny temat, to nie na dzisiaj. W każdym razie Łazarzowi zdarzyło się przysnąć, zdrzemnąć. Spadła mu głowa, a akurat usługujący mówił na temat Łazarza, na temat jego śmierci, na temat tego, że Marta, Maria płakały, zaprowadziły Jezusa do grobu i gdy tam zaprowadziły, to jest napisane, że Jezus głośno krzyknął, zawołał. Co zawołał? Łazarzu, wyjdź! I ten biedny chłop usłyszał Łazarzu wyjdź, poderwał się na swoje nogi i mówi, a co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Trzeba być czujnym w Kościele Pana Jezusa. Także Erwin, pilnuj się dzisiaj. W każdym bądź razie obudził ich krzyk. Przychodzi oblubieniec, nadchodzi, wstawajmy. Wszystkie się obudziły, werset 7 mówi, ocknęły się wszystkie panny i oporządziły swoje lampy. Głupie panny zauważyły, iż kończy im się oliwa, że lampy zaczynają gasnąć, przygasać. Stąd ich prośba, zwracając się do mądrych, do pozostałych pięciu, mówią: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż nasze lampy gasną. Mądrze postąpiły, zauważają, że gasną lampy, potrzeba oliwy, aby oblubieńca przywitać i wejść na ucztę weselną, a więc pożyczcie nam, użyczcie nam. Stąd ich prośba, dajcie nam trochę, pożyczcie, użyczcie. Natomiast mądre były bardzo roztropne i rozważne, bo powiedziały: słuchajcie, nie możemy wam pożyczyć, bo jak się podzielimy tym olejem, tą oliwą, to może się okazać, że zanim nadejdzie oblubieniec, to ani nam, ani wam nie starczy i nikt oblubieńca nie przywita i żadna z nas nie wejdzie na ucztę. A więc nie możemy wam pożyczyć. Co wam radzimy, to idźcie i kupcie sobie. Na pewno wiedziały, gdzie pracuje, gdzie sprzedaje oliwę przedsiębiorca, człowiek, który się tym zajmował. Stąd poszły. I gdy czytamy od 10 wiersza, one odeszły kupować, w tym samym czasie przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Tamte, gdy udało im się kupić, to było o północy, około północy, a więc na pewno trochę to potrwało, zanim obudziły właściciela, poprosiły o oliwę, on im to sprzedał, wróciły, okazało się, że drzwi są zamknięte, oblubieniec już z pannami i całe wesele już trwa, zaczęły pukać, chciały wejść: panie, otwórz nam. On wychodzi i mówi: nie znam was. I wniosek dla nas: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I to nam mówi o postawie, jaką powinniśmy mieć w naszym życiu. To podobieństwo pokazuje nam życie, które powinniśmy prowadzić, aby nie być zaskoczonym. I moje pytanie brzmi, chciałbym, byśmy dzisiaj w czterech punktach mogli odpowiedzieć na to pytanie: co robić, aby żyć przygotowanym, zwycięskim życiem? Co zrobić i co robić, aby żyć zwycięskim życiem? Po pierwsze, przebudź się. Miej otwarte oczy. Utrata czujności, popadnięcie w letarg, duchowa apatia grozi każdemu z nas. Zauważmy, że wszystkie panny przez to przeszły. I te mądre, i te głupie. Wszystkie się zdrzemnęły. Wszystkie popadły w sen. Wiecie dlaczego? Dlatego, że noc sprzyja zaśnięciu. To było przed północą. Naturalnym odruchem człowieka jest to, że kiedy jest ciemno i jest noc, to chce nam się spać. Doskonale o tym wiedzą ci, którzy pracowali lub pracują na zmiany, na nocki. I gdy się z nimi rozmawia, to bardzo często mówią, że przychodzi kryzys w nocy, kiedy chce się spać, po prostu chce się spać w nocy, bo noc sprzyja snowi, bo to jest naturalne dla nas, że powinniśmy spać. I duchowa ciemność, która jest na świecie, także sprzyja temu, aby Kościół mógł zostać uśpiony, mógł być uśpiony, bo ciemność sprzyja snowi. Snu? Snowi chyba lepiej. Wiecie, o co chodzi, nie? Sen. To, co Erwinowi się zaraz przydarzy. Ja to dzisiaj się na Erwinie skupię. Także już. On widzę, że zadowolony z tego jest. Także jest dobrze. I diabłu i mocą ciemności zależy na tym, żeby Kościół popadł w letarg. Żeby Kościół został uśpiony. Żeby Kościół spał. Żeby nie oczekiwał, nie był przygotowany na przyjście Jezusa. Nie robił to, do czego został powołany. Na tym zależy diabłu i mocą ciemności. Ale Boże Słowo mówi, że możesz mieć oczy ciągle otwarte. Że możesz być duchowo czujny. Że możesz być duchowo przebudzony. Duch Święty, gdy się na nowo naradzałeś, ożywił cię, spowodował twoje duchowe zmartwychwzbudzenie, stałeś się nowym człowiekiem i on ciągle chce być obecny w twoim życiu. To Duch Święty przekonał ciebie o grzechu. To Duch Święty przekonał cię o twojej grzeszności. To Duch Święty wskazał, że tylko jedyną drogą wyjścia jest uwierzenie w wystarczalność ofiary Pana Jezusa w twoim życiu. Innej drogi do osiągnięcia zbawienia i życia wiecznego nie ma. To On zrobił to w naszym życiu. To On wzbudził wiarę w naszym życiu i mogliśmy ożyć duchowo. To Duch Święty uwrażliwił sumienie, nasze sumienia, abyśmy wiedzieli, co dobre, co złe, abyśmy umieli rozróżniać, co jest dobre i miłe w oczach Bożych, a co się Bogu nie podoba. On uwrażliwił nasze sumienia. To Duch Święty odmienił nasz sposób myślenia. To On poustawiał właściwie priorytety w naszym życiu. Coś, co nie było ważne, jak życie duchowe, jak aspekt duchowy, jak relacja z Bogiem, nagle staje się najważniejsza w naszym życiu, bo Duch Święty nas do tego przekonał i o tym nam powiedział. To Duch Święty wskutek relacji z Nim spowodował, że rodzimy Jego owoc, że pokój, radość, miłość, uprzejmość, łagodność, wierność, cierpliwość, samokontrola, wstrzemięźliwość są widoczne w naszym życiu, bo to wynika z relacji z Duchem Świętym. To Duch Święty chce nas obdarowywać swoimi darami i pomagać nam w walce, pomagać nam w osiągnięciu Bożych celów. To On mówi, abyśmy starali się, Boże Słowo mówi, abyśmy starali się usilnie o dary duchowe, bo one są dla nas dostępne. To nie jest coś, o czym tylko marzymy, ale Boże Słowo mówi, że mamy usilnie starać się o dary duchowe. Jeśli ktoś mówi językami, co nam mówi Boże Słowo? Co nam mówi Boże Słowo? Aby się modlił o to, żeby mógł mieć wykład tego słowa, tłumaczyć to, o co się modli. To jest pokazane. Jeżeli prorokujesz, to możesz modlić się o inne dary. Boże Słowo mówi, zabiegajcie usilnie o dary duchowe. To jest dla nas, to jest nasze dziedzictwo. I Bóg chce, abyśmy w tym chodzili. Dlatego dał nam Ducha Świętego od samego początku naszego życia, nowego życia w Jezusie, bo to Duch Święty zrodził nas do nowego życia, to Duch Święty wzbudził wiarę. I myślicie, że Bóg jest takim niemądrym rodzicem, lub tak jak my byśmy byli niemądrymi rodzicami, rodzi się dziecko i my się wszyscy cieszymy, że się urodziło dziecko i niech sobie radzi samo. To tak jak urodziła się 4 tygodnie temu Zosia Herfmanowska i Piotr z Magdą by popadli w euforię i powiedzieli, super, urodziła się, a więc wszystko, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Zosiu, wychowuj się sama. Czy myślicie, żebyśmy tak zrobili? Nie, byśmy powiedzieli niemądrzy, głupi rodzice. A myślicie, że Pan Bóg jakim jest rodzicem? Niemądrym czy mądrym? Mądrym. I dlatego Jemu zależy, gdy zostaliśmy zrodzeni do Jego rodziny, gdy staliśmy się dziećmi Bożymi, to On chce nas dalej prowadzić. On chce się nami opiekować. On chce, abyśmy wzrastali, dojrzewali, ażebyśmy doszli wszyscy do wymiaru w pełni Chrystusowej, do męskiej doskonałości w Jezusie. On każdemu z nas chce pomagać, abyśmy wzrastali. Abyśmy nie pozostali noworodkami, abyśmy nie pozostali niemowlakami w wierze, ale abyśmy sukcesywnie wzrastali i dojrzewali w Jezusie. Stąd dał nam Ducha Świętego, stąd Duch Święty jest obecny w naszym życiu i On dalej chce być obecny w naszym życiu. Bóg jest mądrym rodzicem, Bóg jest mądrym ojcem i troszczy się o swoje dzieci. Stąd, jeśli zdrzemnąłeś się duchowo, jeśli popadłeś w letarg, jeśli złapała cię duchowa jakaś choroba i apatia, to Boże Słowo mówi, obudź się. Boże Słowo wzywa nas w liście do Efezjan 5:14, mówiąc, przebudź się ty, który śpisz. A jak się przebudzisz, ty, który śpisz, to zajaśnieje ci Chrystus i będzie jaśniał w twoim życiu. Ale aby widzieć światło, musimy mieć oczy otwarte. Dlatego musimy być przebudzeni w naszym życiu duchowym. Musimy być ożywieni i mieć oczy otwarte. W liście do Rzymian 13:11 Paweł mówi, najwyższa pora, najwyższy czas, abyście się już obudzili, bo zbawienie wasze jest bliższe niż było, gdy się na nowo naradzaliście. A więc jest niebezpieczeństwo, jest tendencja do tego, że człowiek, który na nowo się narodził, żyje z Bogiem po jakimś tam czasie, dlatego że, i o tym też sobie później powiemy, nie pielęgnował swojego życia z Bogiem, że może popaść w duchową śpiączkę, że może być duchowo uśpionym. Wszystkie 10 się zdrzemnęły. A więc to grozi każdemu z nas. Każdy z nas może popaść w taki duchowy letarg i myślę, że gdybyśmy byli uczciwi przed sobą i przed innymi, to myślę, że każdy z nas, jeżeli chodzi w relacji z Bogiem, miał taki czas, kiedy widział, że po prostu usypia, że jest uśpiony, że oczy mu się duchowe zamykają. Ja przechodziłem taki czas w swoim życiu, takie etapy w swoim życiu, gdzie czułem, że diabeł robi wszystko, żeby mnie uśpić, żebym spał duchowo. I myślę, że wielu z nas, jak nie wszyscy, którzy chodzą w wierze, doświadczyli czegoś takiego, bo diabłu zależy na tym, abyśmy byli uśpionymi, wierzącymi ludźmi, abyśmy byli uśpionym Kościołem. Ale Boże Słowo mówi: przebudź się, obudź się, aby zajaśniał ci Chrystus. A więc jeśli twoje duchowe oczy są zamknięte, zdrzemnąłeś się, śpisz, drzemiesz, to dzisiaj chcę cię zachęcić do tego, abyś wyrwał się z tego amoku, abyś przebudził się w swoim życiu duchowym, abyś otworzył szeroko swoje oczy, aby Chrystus mógł zajaśnieć w twoim życiu. A więc po pierwsze, co robić, aby żyć zwycięskim życiem? Przebudzić się. Miej oczy otwarte. Po drugie, nasłuchuj. Miej uszy wrażliwe na głos Ducha Świętego. Co wyrwało je z drzemki? Krzyk. Nadchodzi Chrystus i się wszystkie przebudziły. Dlatego warto mieć uszy wrażliwe. Warto nasłuchiwać. Duch Święty chce ciebie, mnie, każdego z nas prowadzić, instruować, pouczać. Rzymian 8:14 mówi nam, że dziećmi Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, którzy pozwalają Duchowi Świętemu ingerować w swoje życie, aby to On pomagał nam podejmować decyzje, aby to Jego decyzje były ważne w naszym życiu. Kilka przykładów. Szczepan z Dziejów Apostolskich 6 rozdziału. Gdy wszczęło się prześladowanie, gdy ludzie widzieli i diabłu się to nie podobało, co poprzez Szczepana Bóg robił, uzdrawiał, niesamowite znaki i cuda miały miejsce, to zaczęli ludzie spiskować i mówić źle o nim. Zaczęli zarzucać mu i oskarżać go, lecz jest tam napisane, 6 rozdział, 10 werset, nie mogli sprostać mądrości i duchowi, w którym przemawiał. Oni go z tej strony, z tamtej strony próbowali podejść, on na wszystko miał odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że był taki mądry, był taki inteligentny, że skończył 5-letnie seminarium. Nie, dlatego, że miał społeczność z Duchem Świętym i wiedział, jak im odpowiedzieć. I o tym też Boże Słowo nam mówi. Nie bójcie się, nie martwcie się, gdy przyjdzie prześladowanie, Duch Święty zatroszczy się o to, co macie odpowiedzieć i jak odpowiedzieć w mądry sposób. A więc Szczepan nasłuchiwał i Duch Święty, gdy mu mówił, on to przekazywał. Piotr, który poszedł do Korneliusza, zanim poszedł, miał widzenie i Duch Święty wyraźnie mu powiedział: przyjdą po ciebie trzej mężczyźni, masz z nimi bez wahania iść. I potem, gdy relacjonuje to w 11 rozdziale 12 wiersza Dziejów Apostolskich, to mówi: gdy Duch Święty mi kazał, bez wahania poszedłem z nimi. A więc on wiedział, że to Duch Święty do nich mówi, że to nie jest zasadzka diabelska, że to nie jest zamysł i uwikłanie jakieś diabelskie. On wiedział, że to Duch Święty go posyła do domu Korneliusza. Liderzy w Antiochii, w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane, gdy odprawiali służbę, gdy pościli, gdy przebywali przed Bogiem, Duch Święty do nich powiedział: odłączcie mi Barnabę i Saula. I oni to zrobili, bo byli wrażliwi na Ducha Świętego, odebrali i uwolnili Pawła i Barnabę do służby, która była przed nimi. Paweł, czytamy, że gdy szedł, był uwolniony do służby misyjnej, zakładał kościoły, zakładał wspólnoty, głosił Ewangelię, to w jednym miejscu powiedział: chcieliśmy iść tam, lecz Duch Jezusa nam zabronił. W 16 rozdziale 6-7 werset. On był wrażliwy na Ducha Świętego. On wiedział i słyszał, co Duch Święty do niego mówi. I szedł, ale Duch Święty mówi: nie chcę, żebyście tutaj zwiastowali, bo Duch Święty wiedział, że mogło to spowodować wiele różnych trudności, A potrzeba była w Macedonii. Tam Macedończyk w widzeniu później został pokazany Pawłowi i powiedział: wnioskujemy, że powinniśmy znaleźć się tam. A więc Duch Święty chce mówić i każdy z nas może, każdy z nas powinien uczyć się słuchać głosu Ducha Świętego. Każdy z nas ma do tego prawo, każdego z nas jest to przywilejem, każdego dziecka Bożego. Nie szczególnych i wybranych, ale wszystkich, którzy się na nowo narodzili. A więc dla ciebie i dla mnie Bóg przygotował to samo źródło, tego samego Ducha Świętego, który jest wspomożycielem, pocieszycielem, przewodnikiem, nauczycielem, tym, który przypomina, który prowadzi, który doradza. Dla każdego z nas Bóg ma Ducha Świętego. Jak uczymy się słuchać głosu Ducha Świętego? Uczymy się słuchać poprzez Słowo, gdy je czytamy i odbieramy. On może przemówić do nas poprzez Słowo, dać mocne przekonanie wewnętrzne. On może przemówić przez innych ludzi do nas, gdzie ktoś wypowiada zdanie i ty wiesz, że to Duch Święty mówi do ciebie poprzez usta kogoś innego, kogoś, kto w ogóle nie jest świadomy. Czasami taka osoba jest świadoma, gdy modli się o ciebie i Duch Święty mówi: idź i powiedz tej osobie to i to. I przychodzi i mówi ci. I ty się o to wtedy modliłaś i mówisz: tak, to Pan Bóg mi mówi, bo wczoraj o to się modliłam, dzisiaj mam odpowiedź. Duch Święty może przyjść jako wewnętrzne przekonanie do twojego serca, włożyć ci przekonanie, jak masz postąpić. Możesz usłyszeć taki wewnętrzny głos, cichy taki głos, wiesz, że to nie twoje myśli, ale to coś innego. Niby to samo, ale coś innego. Możesz usłyszeć zewnętrzny głos. I znam przypadki ludzi, którzy byli w pomieszczeniu sami i słyszeli na te zewnętrzne, naturalne uszy głos, który do nich mówił. A więc w różny sposób, w różnoraki sposób Duch Święty może do ciebie przemówić. On chce do ciebie mówić. Ale abyś żył zwycięskim życiem, życiem czujnym, przygotowanym, potrzebujesz nasłuchiwać. Potrzebujesz mieć otwarte uszy, wrażliwe na głos Ducha Świętego. Co robić, aby żyć zwycięskim życiem? Pierwsze, przebudzić się, mieć otwarte duchowe oczy. Po drugie, nasłuchiwać, mieć uszy wrażliwe na głos Ducha Świętego. Po trzecie, napełniaj się. Niech twoje życie będzie przepełnione Duchem Świętym. To, co zrobiły te panny, pięć mądrych panien, to wzięły sobie dodatkowo oliwę do tego, żeby mogły znowu oporządzić lampy i wlać świeżą porcję oliwy. To nam mówi też o tym, że nie możesz wozić się na innych. Nie możesz mówić: a, ja mogę powiedzieć, Maryla jest pełna Ducha Świętego, to ja przy niej. Tutaj jest to pokazane. Te pięć chciało pożyczyć, nie możecie pożyczyć. Każdy z nas ma dostęp do tego samego źródła. Możesz tankować, czerpać, ile chcesz. Boże Słowo mówi nam, Efezjan 5:18, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Dosłownie, ale napełniajcie się nieustannie Duchem Świętym. Do każdego człowieka wierzącego to samo słowo jest skierowane. Napełniaj się nieustannie Duchem Świętym. Słowo, komora modlitwy, rozmowa z innymi ludźmi, którzy chodzą w Duchu Świętym, literatura, która mówi o tym, świadectwa, biografie ludzi, którzy w swoim życiu mieli ten przywilej i rozwinęli niesamowitą społeczność z Duchem Świętym, od nich możemy się uczyć. Po to są nam dani. Dlatego bądź mądry, słuchaj i wykonuj. Chodź w pełni Ducha Świętego. Nie licz na drapane, jak się mówi. Że ktoś ci pomoże i będzie dobrze. Nie pożyczaj, nie użyczaj, nie chciej tego, bo nie możesz, ale kup. Kup sobie. I to za darmo. Bo tak mówi Boże Słowo. Bo cena już została zapłacona. Duch Święty został nam już dany. Izajasz 55 rozdział mówi: nurze, wszyscy pragnący, chodźcie i pijcie i kupujcie, jak? Bez pieniędzy. ostatnia księga Biblii dwa razy mówi bardzo podobne słowa. Jezus mówi 21:6, mówi: ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. I 22:17, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Masz dostęp, czy nie masz dostępu? Tak, czy nie? Mamy dostęp? Mamy. Każdy z nas ma dostęp do tego samego źródła? Tak? Czy ja muszę pożyczać? Nie. Ja mogę podejść do źródła i czerpać darmo, ile tylko chcę od Ducha Świętego. Ile tylko chcę. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, abyśmy napełniali się Duchem Świętym, abyśmy za darmo, korzystając z łaski Bożej, czerpali z Ducha Świętego. On chce być obecny w Twoim życiu. Więcej, On chce przeniknąć całkowicie Twoje życie. Więcej, On chce zanurzyć się w sobie. A wiecie, co to znaczy zanurzyć? To znaczy ochrzcić. Gdy chrzcimy, ludzi zanurzamy ich w wodzie i Duch Święty chce tak samo, abyś był zanurzony w Nim, ochrzczony w Nim. Stąd Dzieje Apostolskie, pierwszy Kościół, apostołowie cierpliwie czekali na Ducha Świętego, aż zostali napełnieni Duchem Świętym, ochrzczeni w Duchu Świętym, gdzie symbolem, znakiem tego były języki i zaczęli mówić innymi językami. I znowu Duch Święty chce obdarowywać swoimi darami każdego. Nie wybranych, ale wszystkich, którzy na nowo narodzili się i są dziećmi Bożymi. Ale czy my tego chcemy? Czy mamy to pragnienie, aby być pełnym Ducha Świętego? Czerp z Niego, bo On chce przebywać w Twoim życiu. On chce objawiać się w Twoim życiu. Na ile Mu pozwolisz, Erwin, na ile Mu pozwolisz, na tyle On będzie obecny w Twoim życiu. Na tyle On Cię napełni. Erwin, na tyle On Cię napełni. Okay. A więc przebudź się, miej otwarte oczy. Nasłuchuj, miej otwarte uszy na głos Ducha Świętego. Po trzecie, napełniaj się. Niech Twoje życie będzie przepełnione obecnością Ducha Świętego. Aby z Twojego przepełnionego życia Duchem Świętym mógł być rodzony owoc i mogły wzbudzać się pragnienia, aby czerpać z darów Ducha Świętego. Bo to jest znowu dla nas, dla każdego z nas. Duch Święty chce całkowicie Cię posiąść, zanurzyć, abyś mógł chodzić w mocy Ducha Świętego w swoim życiu. W codzienności, w podejmowaniu decyzji, we wszystkim. On chce, byśmy byli pełni Jego Ducha. To jest oczekiwanie i pragnienie Ojca i pragnienie Jezusa. Po to został dany nam Duch Święty, abyśmy w Jego pełni chodzili. I po czwarte, jeżeli chcesz żyć zwycięskim życiem, gotowym, czujnym, dbaj o gorliwość. Mocno świeć swoim życiem. Co zrobiło te pięć mądrych panien, gdy się przebudziły? Wszystkie oporządziły lampy, ale te pięć dolało oliwy, aby ogień nie wygasł, aby dalej lampa się paliła. Podtrzymuj ogień, dbaj o zapał i gorliwość. Bądź gorący dla Boga, płoń dla Niego. Rzymian 12:11 mówi: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W gorliwości nie ustawając, płomienny duchem służ Twojemu Bogu. To nam mówi o tym, że mamy dbać o stan swojej lampy, aby mogła świecić. Lampą naszą jest nasze serce i nasze życie. I mamy robić wszystko, aby ogień mógł być widoczny, abyśmy świecili. Dlatego nie rób rzeczy, które gaszą ogień Ducha Świętego. Efezjan 4 rozdział mówi nam o rzeczach, które zasmucają Ducha Świętego. Złorzeczenie, obgadywanie, kłamstwo, nieprzebaczenie, brak wiary, niewiara, narzekanie, to są rzeczy, które gaszą Ducha Świętego, a więc gdy będziesz dokładał te rzeczy do swojego życia, to automatycznie zagasisz ogień Ducha Świętego w sobie. A Boże Słowo wzywa nas, abyśmy płomienni Duchem Panu służyli, a więc mamy dokładać rzeczy i dbać o stan swojego serca, aby ciągle płonął ogień. Dlatego chodź w światłości, dlatego na bieżąco reguluj swoje życie przed Bogiem, dlatego wglądaj w siebie, dlatego proś Ducha Świętego, aby pokazywał Ci rzeczy, które Go zasmucają i się nie podobają. Staraj się to zmieniać. Proś Go o siłę i moc do tego, żebyś mógł to zmienić w swoim życiu. Usuwaj wszystko, co gasi ogień Ducha Świętego w Twoim życiu. Czy to grzech, czy to niewiara, czy pożądliwość ciała, czy uczynki ciała. Bo uczynki ciała też gaszą Ducha Świętego. Jeśli ja chcę podobać się Bogu o własnych siłach, to ja zasmucam Ducha Świętego. Jeśli ja chcę zaskarbić sobie Jego przychylność z powodu tego, jaki ja jestem dobry, to po co mi Duch Święty? I On jest wtedy zasmucany. A więc dbaj o gorliwość. Niech Twoje życie mocno świeci. Dbaj o gorliwość. Dbaj o zapał. Dbaj o stan swojego serca. Dbaj o to, aby ogień Ducha Świętego mógł płonąć w Twoim życiu. Dbaj o to. Każdy z nas z osobna jest odpowiedzialny o to przed Bogiem. Żyjemy w trudnych czasach, w ostatecznych czasach przed przyjściem Jezusa. Bo chciałbym, byśmy mieli tę perspektywę i byli gotowi, byli przygotowani. Marcin Luther kiedyś powiedział tak: gdybym wiedział, że Pan Jezus przychodzi jutro, to i tak zasadziłbym drzewo. A więc rób wszystko jak najlepiej, aż do przyjścia Jezusa. Ktoś inny powiedział: żyj tak, jakby Jezus przychodził dzisiaj. A więc dbaj o swoje życie, pielęgnuj swoje życie, troszcz się o swoje życie, miej społeczność z Duchem Świętym, miej otwarte oczy, otwarte uszy, przepełniony bądź Duchem Świętym, świeć światłem Jezusa, blaskiem Jezusa, żyj tak, jakby Jezus przychodził dzisiaj, a pracuj, służ Mu, jakby miał przyjść za 100 lat. I to jest podobieństwo o talentach. Mamy wszystko robić jak najlepiej, aż do końca, aż Chrystus przyjdzie albo nas odwoła. Niektórzy mówią: tyle jeszcze czasu mam, nie wiadomo, kiedy Jezus przyjdzie, mam czas. Nie masz czasu. Dzisiaj możesz mieć 19 lat, 25 lat, a jutro możesz nie żyć. I dla Ciebie to tak jak przyjście Jezusa. Choć On nie przyszedł, to dla Ciebie już tak, bo już nic nie możesz zrobić, bo odchodzisz. Dlatego żyjmy tak, jakby Jezus przychodził dzisiaj, a pracujmy i służmy, jakby miał przyjść za 100 lat. Róbmy wszystko dokładnie, wiernie, aż do Jego przyjścia. Wypełniajmy powołanie, które nam dał. Chodźmy w obdarowaniu. Otwarci bądźmy na Ducha Świętego, aby mógł nas używać z osobna i nas jako społeczność, jako Kościół. Amen. Powstańmy do modlitwy.